Ja będę się chciał podzielić Słowem Bożym. Podobnie tak w tym temacie, jak Piotrek mówił. Chociaż wczoraj też trochę się go dzieliłem tym słowem krótko tam na spotkaniu w Radzyniu. Tylko tak jakby troszkę w innym kontekście. Ja tutaj będę się w podobnym kontekście dzielić tym słowem, jak miał Piotrek na początku. Dobrze. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa za moich braci, siostry, za Twój Kościół i proszę Cię, Panie, aby Twoje Słowo wydało owoc w naszych sercach, w naszym życiu, aby przyszło poznanie, objawienie, aby przyszło doświadczenie Twojego Słowa w naszym życiu i abyśmy mogli, Panie, oglądać działanie, Panie, Twojej łaski w naszym życiu, działanie Twojego Ducha w naszym życiu, ale nie tylko w naszym życiu, ale żebyśmy my byli przepływem Twojej łaski, Twojego Ducha, Panie, dla wielu, abyśmy byli błogosławieństwem dla wielu. W imieniu Jezusa. Amen. Dzieje apostolskie, 17 rozdział. I może od 24 wersetu, tam do 30, może pierwszego. Także Dzieje apostolskie, 17 rozdział, 24 werset do 31. I to jest taki kontekst, kiedy Paweł stoi tam przed mężami w Areopagu i tutaj widzimy, no może od 22, to już przeczytam taki kontekst. I mówi tak, mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi, przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, w którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdy sam daje wszystko i życie, i tchnienie, i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczony okres czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się. Jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszcza płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Może tyle. Ten tekst, widzimy, jest w takiej sytuacji ludzi, którzy no, są bardzo religijni, są bardzo pobożni. I na wszelki wypadek, żeby nie obrazić innych bogów, postanowili sobie zbudować nawet jakiś pomnik, jakieś tak, bóstwo, którego nie znają, żeby nie obrazić przypadkiem innych bogów. No i oczywiście moglibyśmy to rozpatrywać w tym takim temacie, wiecie, kulturowym, jak to było w tamtych czasach, ale myślę, że też możemy to rozpatrzyć w innym takim temacie kulturowym, jakby nawet w tych czasach, w których żyjemy. I odnosząc to również jakby no, do naszej kultury, tak? No można powiedzieć, no my jako kraj jesteśmy krajem chrześcijańskim, no, nie jesteśmy poganami, no, bo u nas, powiedzmy, w naszym kraju są wartości chrześcijańskie i tak dalej, i tak dalej. No ale jakbyśmy się tak głębiej w to weszli, zastanowili, to okazuje się, że tych wartości chrześcijańskich Jest trochę, oczywiście one są. Ja nie mówię, że ich nie ma, ale jest też taki miks wartości pogańskiej w naszym kraju. Ale jest tu taka pewna myśl, że najtrudniej jest mówić Słowo Boże, zwiastować Słowo Boże ludziom, którzy już mają swoją koncepcję na Boga, już mają swoją tradycję. I oni myślą, że najważniejsze, aby coś robić dla Boga, tak? Aby w jakiś sposób Go czcić, adorować, zbudować Mu świątynię, zbudować jakiś tam obraz bóstwa. Tak? I to jest najważniejsze. I to na pewno się będzie Bogu podobało. I oczywiście też w tamtych czasach było tak, że no wiecie, Bogów się karmiło, składało się ofiary, no bo bogowie potrzebują, tak? Bo oni są głodni i tak dalej. I nawet się składało ofiary z ludzi i tak dalej. Ale dzisiaj wam powiem, jest też podobna sytuacja i w kręgach chrześcijańskich też ludzie mają gorliwość, ale jak się okazuje, gorliwość nierozsądną, chcą czcić Boga, ale się okazuje, że sama chęć, pragnienie czczenia Boga jest niewystarczająca. Jak czytamy tutaj, był czas niewiedzy dla narodów. Dla wielu narodów był czas niewiedzy, w jaki sposób czcić Boga. Z tych wszystkich narodów był jeden naród wybrany, Izrael. I oni znali i widzieli, w jaki sposób czcić prawdziwego Boga. Tak? A wszystkie narody, które były w obrębie ziemi, one nie znały prawdziwego Boga. Ale był jeden naród, Izrael, który znał prawdziwego Boga i go czcił. Ale przyszedł czas i kres tego czasu, że teraz nadchodzi nowa era, nowy czas czczenia Boga w nowy sposób. I to poznanie, które miał Izrael w tamtym czasie, który dostał objawienie w tamtym czasie poprzez Mojżesza, w jaki sposób czcić Boga, w jaki sposób składać ofiary, jakie te ofiary. Kwestia świątyni, jak powinna wyglądać, ołtarza, no i tej całej służby liturgicznej, to wszystko było objawione Mojżeszowi według wzoru, który był wzorem niebiańskim. Tak? I to było do pewnego czasu. Do pewnego czasu, kiedy miało nastąpić nowe przymierze. I kiedy przychodzi nowe przymierze, następuje zmiana kapłaństwa i zmiana zasad czczenia Boga. I zmiana zasad nie tylko czczenia Boga, ale też i odpuszczenia grzechów. Amen. I wiele jeszcze innych rzeczy się zmienia w momencie, kiedy przychodzi nowe przymierze i tym oczywiście nowym przymierzem, jak wiemy, bo Paweł o tym tak głosi im dalej o Chrystusie. Czyli głosząc Ewangelię, Paweł chce pokazać, w jaki sposób my możemy poznać Boga, w jaki sposób możemy Go szukać, w jaki sposób możemy Go doświadczyć, w jaki sposób możemy zrozumieć tą rzecz, że Bóg nie mieszka w jakichś cudownych miejscach. Na Świętej Górze, w Częstochowie, w Licheniu, w Jerozolimie. Sam Pan Jezus mówi, że przychodzi czas w Ewangelii Jana, w 4 rozdziale w rozmowie z Samarytanką, i że ani na tej górze, w Jerozolim, ani na innej górze nie będzie się czciło Boga. Ale przychodzi czas, że będziemy czcili Boga w duchu i w prawdzie. I Jezus daje tutaj pewną zapowiedź. Zapowiedź tego, w jaki sposób możemy doświadczać Boga, gdzie On może przebywać. Że On już dzisiaj nie będzie przebywał gdzieś w określonych miejscach, ale On będzie przebywał, jak to pisze Paweł, bo w Nim żyjemy i w Nim się poruszamy. Czyli On, Bóg, chce przebywać w ludzkich sercach, w ludzkich ciałach i poruszać się. Czyli wyrażać swoją obecność, wyrażać swoją naturę poprzez Jego prawdziwych czcicieli. Amen? I to jest wielka prawda, tak? Bo wcześniej Bóg On mógł poruszać się przez ludzi i on poruszał się przez ludzi. Wiecie, była to taka wybrana grupa ludzi, tak zwanych bożych pomazańców. Byli to patriarchowie, byli to kapłani, byli to sędziowie, byli to królowie, prorocy. I na nich Bóg, Duch Święty spoczywał i działał przez nich. Tak? Ale kiedy przychodzi nowe przymierze, to jest cudowna prawda, że Bóg namaścił nas Duchem Świętym. I ta cudowna prawda jest taka, że dzisiaj my w Chrystusie Jezusie, czyli w Chrystusie, czyli w pomazaniu, w namaszczeniu jesteśmy. Amen? Nie ma mężczyzny, nie ma kobiety, nie ma starca, nie ma dziecka, tylko wszyscy, którzy przyjęli wiarę, stają się pomazańcami bożymi, stają się Chrystusowi. Dosłownie powinniśmy przetłumaczyć słowo chrześcijanin jako Chrystusowe. Amen? Nie od słowa chrzest, ale od słowa Chrystus, Chrystos, czyli Chrystianos, czyli Chrystusowy, pomazany, namaszczony. Czyli my jesteśmy chrześcijanami dlatego, nie bo zostaliśmy ochrzczeni, ale dlatego, że jest w nas namaszczenie Ducha Świętego w naszym życiu, któreśmy przyjęli poprzez pokutę i wiarę i ten Duch zaczyna działać w naszym życiu. Bóg, Duch Święty porusza się w naszym życiu. Boża obecność zamieszkała w naszych sercach przez Ducha Świętego, tak? Bo pisze, że jeżeli jesteśmy dziećmi bożymi, tak, to ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że jesteśmy dziećmi bożymi. Dlatego mówimy do Boga: Tato, tatusiu. Amen. Nie boimy się Boga, bo rozumiemy, jeżeliśmy Jego dziećmi, jeżeliśmy narodzili się na nowo, jeżeliśmy przeżyli moment upamiętania i wiary w Chrystusa, kiedyśmy wyznali wiarę w Chrystusa, zaprosiliśmy Go do swego życia, to rozumiemy, że mamy pokój z Bogiem. Amen. I Bóg nas kocha. I On chce dobrze nam czynić, chce się nami opiekować i chce nasze życie wyposażyć. Amen? Ubłogosławić. Amen? To tak samo, jak żyjemy w świecie. Tak? No, niektórzy mają różnych rodziców, różnych ojców. Może niektórzy mają możliwości, no, jakieś powiedzmy takie, że ich rodzice, ich ojciec może ma jakieś możliwości takie materialne, finansowe, żeby tak cię wykształcić i tak ci życie ustawić. Niektórzy tak nie mają, ale generalnie zgodzimy się, że każdy rodzic, każdy ojciec, jeżeli jest w porządku, jeżeli jest zdrowym ojcem, to będzie chciał dbać o swoje dzieci, żeby dać mu przyszłość. Amen? No jaki rodzic, jaki ojciec by chciał z ciebie zrobić, no nie wiem, no jakiegoś kryminalistę albo jakiegoś człowieka nieporadnego w życiu. Nie? Każdy rodzic będzie dążył do tego, aby swoje dziecko dać mu przyszłość, aby je wyposażyć. Amen? Tak? Nie każdy rodzic może będzie miał takie możliwości, ale generalnie taka jest powinność rodziców. Amen? Żeby ich dzieci, ich potomstwo nawet osiągnęli większy rozwój niż oni sami. I to jest normalne i tak powinno być. A Bóg jest doskonałym ojcem. Amen. O ileż bardziej jest zainteresowany tym, żeby cię błogosławić, by chronić twoje życie, by opiekować się, by zapewnić ci przyszłość. Amen. Amen. I Bóg jest zainteresowany tym, abyśmy Go znali, abyśmy doświadczali Jego obecność, żeby Jego obecność nie była ograniczona przez miejsce kultu i miejsce religii. Ale że ty możesz w nim żyć i w nim się poruszać, to znaczy, że Bóg jest blisko ciebie, ściśle mówiąc, w głębi twojego ducha, w twoim sercu. Amen? I masz dostęp do Boga 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. I to jest ta cudowna prawda chrześcijańska, że chrześcijaństwo to jest relacja z Bogiem. Amen? To nie jest liturgia, to nie są jakieś ceremoniały, jakieś święta. Ale to jest doświadczanie Boga w swoim życiu, w swoim ciele, w swoim duchu, amen, w swoich sytuacjach, okolicznościach, na swoją przyszłość, amen. Bóg tam chce się poruszać. Nie musisz iść koniecznie do kościoła, tak się mówi, idę do kościoła, aby się modlić, tak? Żeby spotkać Boga. I zazwyczaj takie myślenie religijne o kościół to jest taki szczególny budynek, tam gdzie jest liturgia, tam gdzie jest Bóg, no i On tam jest. No ale wiem, że kościół to nie jest budynek, ale to jest zgromadzenie ludzi wierzących, w których Duch Boży zamieszkał. I dobra wiadomość jest taka, że ty możesz mieć cały czas te miejsce kultu w swoim życiu. Nie musisz jechać gdzieś tam, wydawać pieniądze do Częstochowy, do Jerozolimy. No kupę kasy trzeba by było wydać, żeby pojechać do Jerozolimy, tak? Ale możesz mieć doświadczenie Boga w swoim osobistym życiu. Amen? To jest cudowne. To zależy od ciebie. I kiedy się modlisz, zamknij drzwi, tak? I wtedy Ojciec w ukryciu odpłaci ci, tak? Czyli jest cały czas Bóg dla ciebie dostępny. On jest cały czas w głębi twojego serca, w twoim duchu. I On chce mieć z tobą relację, z tobą kontakt. Bo w Nim żyjemy i w Nim się poruszamy. Wiecie, Bóg daje się znaleźć. Był moment, kiedy nie wszyscy ludzie mogli znaleźć Boga. Ale od momentu, kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał, dzisiaj jest możliwość, aby ludzie mogli znaleźć Boga. Amen? To nie jest tak, że dzisiaj się Bóg nie da znaleźć. Dzisiaj się da Bóg znaleźć każdemu, kto będzie Go szukał, kto będzie Go wzywał, kto nakłoni swoje serce do słów Jezusa Chrystusa. Amen? Czyli do poselstwa Ewangelii. I dzisiaj Bóg daje się znaleźć przez dwa źródła. Jedno to jest Słowo Boże zwiastowane, tak, którym jest Ewangelia. Oczywiście cała Biblia to jest Słowo Boże, tak? Ale ja wiem, że kluczem dzisiaj poznania Boga to nie jest znajomość Starego Testamentu i znajomość proroków, ale jest to znajomość, osobista znajomość osoby Jezusa Chrystusa. Amen? Bo przez Niego jest poznanie Boga, czyli ta prawda Ewangelii, ona daje tą możliwość i tą furtkę do wejścia w relację z Bogiem. Amen? Czyli przez Ewangelię możemy wejść w doświadczenie Boga w naszym życiu. I to jest rzecz oczywista. Ale żeby to doświadczyć, jest pewien warunek. Ludzie muszą się nawrócić. Pokutujcie, tak? I wierzcie Ewangelii. Są dwa warunki. Pokuta i wiara w Ewangelię. Nie ma inaczej. Można by tylko było być chcieć powiedzieć, no ja wierzę. Ale zazwyczaj tak, jak ja rozmawiam z ludźmi, to wiara w naszym takiej polskiej mentalności, potocznej polskiej mentalności, jest niczym innym, jak tylko jakąś słabą, mglistą wiedzą na temat Boga. Ale wiara, biblijna wiara, nie jest oparta na wiedzy o Bogu, informacji. Bo słowo wiara ma głębsze znaczenie, oznacza wierność, poddanie, posłuszeństwo. Amen? Jest to coś głębiej. To nie jest tylko znajomość wiedzy. A, no Bóg jest Ojciec i Duch Święty i amen. I to wszystko o Bogu, że Bóg jest wszechwiedzący, wszechobecny. Ta wiara nie jest wystarczająca, aby dać ci życie wieczne, aby dać ci społeczność z żywym Bogiem. Ona nie jest wystarczająca. Ale wiara jest pewnym rodzaju zaangażowaniem, jest wyzwaniem dla ciebie, jest wyzwaniem ciebie do relacji z Bogiem, poddania Mu się i posłuszeństwa Jemu. I to coś ciebie kosztuje. I zanim przyjmiesz tą prawdziwą wiarę, to jesteś wyzwany do upamiętania. A tym upamiętaniem jest tym, że twój sposób myślenia, twój sposób rozumienia, twoje emocje, twoja wola jest zła. Jest skażona, bo jesteś grzesznikiem. I Bóg ci chce dać nowe myślenie, nowe emocje i poznanie Jego woli. I daje to w oparciu poprzez słowo Ewangelii i Ducha Świętego. I ty musisz swoje życie nagiąć do nauki Pana Jezusa Chrystusa, a nie Pan Jezus będzie naginał się do twojego wyobrażenia. Amen? Ale wielu ludzi by chciało tak, żeby to Pan Bóg do nich się nagiął. Ale to tak nie ma. Bóg jest Bogiem. On rzuca nam wyzwanie i mówi, chcesz żyć ze mną? Chcesz mieć ze mną relację? Chcesz mnie doświadczać w swoim życiu? Chcesz się cieszyć moją obecnością? Ja daję ci możliwość w Jezusie Chrystusie. Ja go po to przysłałem. Ja go po to uczyniłem ofiarą przebłagalną za twoje grzechy. Wszystkie twoje grzechy. Po to, abyś ty mógł mieć ze mną relację i społeczność. Abyś mógł ze mną żyć. Abyś mógł wykonywać moją wolę w swoim życiu tu na ziemi. A w przyszłości, pewnego dnia, będzie zmartwychwstanie, będzie panowanie Chrystusa na ziemi, będzie nowe niebo, nowa ziemia i tak dalej. Ale twoje życie chrześcijańskie jest szukaniem woli Ojca, woli Boga, planu Bożego do twojego życia. I Bóg daje poznać te plany, wam powiem. To nie jest tak, jak to się słyszy, takie slogany religijne slogany, no, że Bóg jest tak tajemniczy, tak niepojęty, no, że w zasadzie musimy się na wszystko zgodzić. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba, wiecie. I czasami jest tak, że przez swoją głupotę cierpimy. Czasami jest tak, że diabeł nas atakuje, wiecie. I to nie jest tak, że wszystko, co tu się dzieje na ziemi, jest wolą nieba i się ze wszystkim musimy zgadzać. Bo my jako chrześcijanie jesteśmy powołani do boju wiary. Amen? I nie wszystko, co w naszym życiu nas dotyka, doświadcza, jest tak, bo Bóg tak chciał. A może ty cierpisz z powodu swojej głupoty. A może to diabeł cię atakuje. Może jeszcze Bóg cię karci. Może są jeszcze inne opcje. Ale ty musisz rozumieć wolę Bożą w swoim życiu, kiedy co przychodzisz. A może po prostu twoje ciało jest mdłe. Bo miałeś postanowienie rano, idę do kościoła, ale nagle, jakoś słabo mi, no dzisiaj nie pójdę, nie chcę mi się. Bóg zdanie nie zmienił. I często właśnie w naszym życiu tak jest, że czasami nasze wybory są podejmowane w oparciu o nasze uczucia, emocje, nastroje, takie ludzkie, wiecie, cielesne. A czasami jest tak, że szatan działa na nasz umysł, na nasze nastroje, emocje i temu też ulegamy. Amen? Tak jest? Tak? Doświadczamy tego? Czy tylko ja tak doświadczam? Wszyscy doświadczamy tego. Amen. Ale dobra wiadomość jest taka, że Bóg wyposażył nas w Chrystusie Jezusie. Że Bóg wyposażył ciebie i mnie w Chrystusie Jezusie, czyli w Jego namaszczeniu, w Jego pomazaniu, w Jego duchu do nowego sposobu życia na tej ziemi. Amen? I Chrystus pokonał wszystkie słabości ciała, tak? Wszystkie pokuszenia szatana. On nie uległ żadnej słabości ciała i żadnej pokusie szatana, bo gdyby uległ, nie mógłby złożyć z siebie ofiary przebłagalnej, tak? I ten Chrystus, czyli pomazanie, Duch Święty, mieszka w naszym duchu, w naszym sercu. Czyli jest w nas potencjał Boży, ponieważ jesteś Bożym dzieckiem, ponieważ jesteś Bożym pomazańcem, bo Biblia mówi, że jeśli Duch Boży mieszka w was, jesteście dziećmi Bożymi, synami Bożymi, córkami Bożymi. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie należy do Niego. Amen. A jeśli masz Ducha Chrystusowego, to ten Duch Chrystusowy, on nigdy nie zgrzeszył, nigdy szatanowi nie uległ. Amen? Ale oczywiście ma starą naturę. Tak? I oczywiście każdemu z nas zdarza się ulegać starej naturze, która jest skażona i która nas kusi. Też, bo czasami to ten grzech starej natury, grzesznej natury nas kusi, czasami szatan nas kusi. Ale w każdym bądź razie jest tak, że ulegamy. Ale wiecie co? Boga to nie rozczarowuje. Nie chcę teraz w tym momencie usprawiedliwiać grzechu i cielesnego życia chrześcijańskiego. Ale chcę powiedzieć, że Bóg już wziął tą kalkulację do naszego życia chrześcijańskiego. Amen. Że zanim nauczymy się żyć w duchu, w Chrystusie, to niestety będziemy popełniać grzechy. Amen. Jak myślicie, apostołowie popełniali grzechy czy nie? Popełniali. No Pan Jezus na pewno nie popełniał, tak? Ale apostołowie popełniali czy nie? Popełniali. I co Pan Bóg się pomylił, że se wybrał Piotra, w cudzysłowie na papieża, bo wiem, że tak nie było, ale wybrał sobie Piotra na przywódcę Kościoła, amen, na filar Kościoła. I wiemy, widzimy z dziejów apostolskich, że Piotr zawodził Pana Jezusa. I po zmartwychwstaniu i później już widzimy w dziejach apostolskich. Paweł go na przykład napomina w liście do Galacjan, że Piotr obłudnie postąpił. Czyli widzimy, że nasze życie chrześcijańskie jest doświadczeniem pewnego rodzaju słabości, porażek, grzechu, to, że ulegniemy pokusie ciała, to, że ulegniemy pokusie szatana, to, że gdzieś tam się zagubimy w swoim życiu chrześcijańskim. I Bóg w swoim dziele zbawienia, w odkupieniu w Chrystusie Jezusie, On to przewidział, wiecie? Przewidział to. I ciągle cały czas jest dla nas dostępna ta łaska, abyśmy mogli się oczyszczać każdego dnia. Amen. I być święci przed Jego obliczem. Nie święci dlatego, bo nie mamy grzechu. Nie święci dlatego, bo w jakiś sposób dobrze myślimy czy postępujemy. Ale święci dlatego, że Bóg dał ci tą pozycję. Kiedy stałeś się Jego dzieckiem, kiedy Duch Boży w tobie zamieszkał, stałeś się świętym. Rozumiesz? Paweł pisze do Galacjan, do Koryntian, do świętych. A później wymienia ich grzechy. I później mówi, że są cieleśni. Później mówi, że się upijają przy stole pańskim. Ale pisze do nich, jako do cielesnych chrześcijan, ale nazywa ich świętymi. Dlaczego? Bo Duch Boży w nich mieszka. I wiecie co? To twoje uczynki, te grzeszne uczynki, nie przekreślają twojej pozycji w Chrystusie, że dalej dla Boga Bóg cię widzi świętym. To wcale nie oznacza, że Bóg to aprobuje, że Bóg mówi, no tak, grzesz sobie, no ja wiem, no nie masz siły, no tak, no wszyscy ludzie muszą grzeszyć. Nie, tak nie jest. Ale Bóg chce, żebyś ty jak najszybciej ocknął się z tego stanu, oczyścił się we krwi baranka i wszedł w namaszczenie. Amen? Amen? Bo Słowo Boże poucza nas jasno, żebyśmy byli święci bez skazy i zmazy w dniu Jego przyjścia. Amen? I nie wiemy, kiedy dzień przyjścia Pana Jezusa Chrystusa nastąpi. Nie znamy dnia ani godziny. Ale my generalnie możemy spotkać się z Panem czy podczas powtórnego Jego przyjścia, czy podczas wtedy, kiedy odchodzimy z tego świata poprzez śmierć, poprzez sen. Jakkolwiek, my musimy być ciągle czujni, aby nasze życie chrześcijańskie było utrzymane w tym poziomie czujności, że pierzemy swoje szaty we krwi baranka. Amen? I to jest, wierzę, bardzo ważne i priorytetowe. I teraz może list do Kolosan. I chciałbym wam coś przeczytać. Od pierwszy rozdział, od 9 wersetu. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, Paweł pisze do Kolosan, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Od jakiego dnia, kiedy usłyszeli Ewangelię, kiedy przyjęli Jezusa Chrystusa, to Paweł mówi, to teraz my się o to modlimy, żebyście mieli doświadczenie i tą mądrość duchową. Czyli jest wzrost w życiu chrześcijańskim. Amen? Jest wzrost. Ma być progres, ty nie możesz w swoim życiu chrześcijańskim stale być na tym samym poziomie. Amen? To tak samo jak w życiu fizycznym. Ty nie możesz ciągle być w mentalności pięciolatka. Jak masz już 20 lat czy 30 lat, to już pora założyć rodzinę. Amen? I wziąć odpowiedzialność za rodzinę i tak dalej. Bo dziecko jest, kiedy jest małe, to jest skupione na sobie. Wokół niego trzeba chodzić, tak? Trzeba go karmić, trzeba pieluchy i tak dalej, i tak dalej. Później są młodzieńcy i później są ojcowie. Czyli jest rozwój. I dalej Paweł mówi tak. Abyście postępowali w sposób godny Pana. To jest ta mądrość, w sposób godny Pana. Amen? Czyli od razu, jako chrześcijanie, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa Chrystusa, na nowo się rodzimy, przyjmujemy Ducha, przyjmujemy chrzest wiary, od razu nie postępujemy w sposób godny Pana. Kto z was postępował od razu, był doskonały? Jest taki na sali? Nie ma. Bo cały czas w tym wzrastamy. Amen? Następna rzecz. Ku zupełnemu Jego upodobania. No kto z was na dzisiaj i zgodziłby się z tym, że tak w pełni podobasz się Panu Bogu. Już jesteś bez zarzutu. Jest tu ktoś na sali? Nie ma. To znaczy, że jeszcześmy nie dorośli. Amen. Jest progres. Dalej. Wydając owoc w każdym dobrym uczynku, wzrastając w poznawaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i z wytrwałością, z radością. I teraz utwierdzeni wszelką mocą według potęgi Jego chwały. I teraz tak, jeżeli chcesz się podobać Panu Bogu, to Bóg mówi, nie twoją siłą ani mocą, ale ty masz być utwierdzony według Jego potęgi, Jego chwały. Czyja to jest moc? Twoja ludzka? Nie. Jest to moc Chrystusa. Jest to moc Ducha Świętego. Amen. Nie jesteś w stanie sam przemienić się tak, żeby podobać się Bogu w pełni. Nie jesteś. Jesteś ciągle zależny od łaski Bożej. Jesteś ciągle zależny od Chrystusa, od tego, kim Bóg cię uczynił w Chrystusie Jezusie. Jako dał ci pozycję, że cię usynowił, jesteś dzieckiem Bożym, dał ci nowe życie. I tutaj pisze, ku wszelkiej cierpliwości z wytrwałością i radością. I ku wszelkiej cierpliwości. Wiecie, cierpliwość to jest takie cierpienie, długocierpienie i wytrwałość. Czyli zanim ty będziesz podobał się Bogu, tak jakby Bóg chciał, to ty będziesz przechodził przez coś w swoim życiu, co jest cierpieniem. Coś, co jest niewygodne. Amen? Coś, co ciebie kosztuje. Dlaczego? Bo jesteś uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Masz zapierać się swojej duszy na każdy dzień. Amen? I to coś kosztuje. I tu pisze z wytrwałością. Czyli musisz być w tym wytrwały. Nie od razu jest ta przemiana następuje. Jest bój o wiarę, jest zmaganie. Chcesz podobać się Bogu, a tobie nie wychodzi. Może popadasz w grzech, może szatan cię ogłupia, może sam dajesz diabłu miejsce, może starasz się bardzo, a pomimo to ci nie wychodzi. Jakkolwiek, ty nie jesteś z tych, którzy się cofa i ginie, tylko z tych, który ma zwycięską wiarę. Amen? Bo Chrystus jest w tobie, on jest zwycięski. Czyli ty ciągle musisz zrozumieć jedno. Jakkolwiek ci nie wyjdzie, Boga nie rozczarowałeś, ale Bóg mówi, wstań, oczyś się i wstań, idziemy dalej. Amen? Nie poddawaj się. Bądź wytrwały. Dalej. Dziękując Ojcu. Dlaczego masz dziękować Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości? To jest moc Bożego Syna. Będziesz przychodził próby i doświadczenia, będziesz zawodził, ale w tym wszystkim dziękuj Bogu, że On ci dał. Co ci dał? Dał ci zdolność. Dał ci potencjał, dał ci dar do tego, abyś uczestniczył w dziedzictwie świętych w światłości, do tego, abyś był święty. Amen? Słuchaj, czy to nie jest poważna prawda? Ty nie jesteś dlatego święty, bo ty po prostu pościłeś 40 dni i poszedłeś na pielgrzymkę na kolanach. Nie, dlatego, bo cię Bóg uczynił zdolnym do tego. Amen? Jest różnica? I dziękuj za to Bogu, że to z łaski Bożej Bóg uczynił cię świętym. Abyś żył życiem świętym w Chrystusie Jezusie. Amen? I dalej. Który wyrwał cię z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego. Kiedy cię Bóg wyrwał? Z ciemności przeniósł cię do królestwa Syna Umiłowanego. W tym momencie, kiedy słyszałeś Ewangelię, kiedy pokutowałeś, wyznałeś wiarę, przejąłeś chrzest wiary, przeszedłeś przez Morze Czerwone, wyszedłeś spod władzy Faraona, wychodzisz z Egiptu i wchodzisz pod działanie Boga. Wchodzisz na pustynię z Bogiem i tam jesteś oczywiście przez Boga testowany. I tu będzie twoja wiara testowana. Ale w tym momencie, kiedyś uwierzył, wyznałeś wiarę i przyjąłeś chrzest wiary, to coś się zmieniło w twoim życiu. Amen? Bo Bóg cię wyrwał. Wyrwał cię, abyś uczestniczył w dziedzictwie świętych światłości, abyś był odcięty od wpływu złego. Oczywiście cały czas masz wolną wolę. I możesz dawać diabłu przystęp, bo o tym piszą apostołowie, o tym pisze Paweł, o tym pisze Piotr, tak? Zaraz to przeczytamy. Ale niemniej jednak Bóg złamał moc szatana nad twoim życiu. Kiedyś przyjął wiarę. Wcześniej, zanim nie znałeś Chrystusa, zanim na nowo się nie narodziłeś na nowo, to ty ciągle byłeś w Egipcie. I ciągle żeś po prostu robił tak, jak ci Faraon zagrał, tak żeś tańczył. I nie miałeś wyboru. A dzisiaj masz wybór. Możesz służyć Bogu, o Jego łasce, o Jego mocy w Chrystusie Jezusie, ale możesz zafolgować ciało i poddać się szatanowi. Możesz. Ale dzisiaj masz wybór. Wcześniej go nie miałeś. Dobrze. W którym mamy odkupienie grzechów, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. Dalszy werset, 14 tego rozdziału mówi. I jeszcze może list do Koryntian, już będę kończył. I pokażę wam jeszcze taką myśl chcę. I posłuchajcie. Piąty rozdział, ostatniego pierwszy list, piąty rozdział, pierwszy list Piotra. Szósty werset. Ukuście się więc pod mocną ręką Bożą. aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, nie upijajcie się, ale nie tylko, bo można się upić nie tylko alkoholem czy odurzyć narkotykami, ale można się upoić innymi rzeczami, przyjemnościami tego świata i złym sposobem myślenia, nieopartym na Słowie Bożym. Czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokół jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Czyli widzimy, szatan cały czas jak lew ryczący. Wiecie, lew, zanim zaatakuje ofiarę, on ma taką taktykę, że on ryczy. Tak? I kiedy on ryczy, to ta ofiara biedna ją mrozi, wiecie. I ona wtedy ma nogi jak z waty, tak? I po prostu nie ma siły i panikuje i lew ją szybko dopada. I czasami tym rykiem lwa w naszym życiu mogą być okoliczności. Może coś ci w życiu nie wychodzi, może zgrzeszyłeś, może jesteś bardzo gorliwy, modlisz się, wołasz, pościsz, a ci się nie wychodzi. I idziesz dobrze za Bogiem, ale tobie nie wychodzi. I wtedy ten ryk lwa, szatana, jest taki, a widzisz, a gdzie jest twój Bóg? Musisz wziąć sprawę w swoje ręce. Bóg ci nie pomoże. Ty sam musisz wziąć sprawy w swoje ręce. Dopomóż Bogu. Tak? I czasami jako chrześcijanie dajemy się oszukać. Bierzemy sprawę w swoje ręce, nie czekamy na Boga. Wtedy jesteśmy łatwym łupem dla diabła. I dalej pisze tak, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. No i oczywiście i siostry też to dotyczy. Jakie cierpienia, te doświadczenia, te próby, te testy, które są tą konfrontacją, doświadczeniem czegoś, co cię kosztuje, coś, co jest jakimś utrapieniem, coś, co po prostu jest presją na twoje życie. Tak? Czyli każdy z nas to przeżywa. I przeciwstawcie mu się, mocni w wierze. Mocni w wierze, widzicie, mocni w wierze, ale nie w wiedzy o Bogu, ale mocni w wierności, w poddaniu Bogu. Amen? Jest różnica. Nie wystarczy tobie to, że ty wiesz, że Bóg istnieje, jest wszechmogocny, aleluja, Ojciec, Syn i Duch Święty. To nie wystarczy. Naprawdę to nie wystarczy. Mocny w wierze to jest człowiek, który jest wierny Bogu, do końca ufa. Nie poddaje się, kiedy przychodzą przeciwności. Amen? To jest człowiek mocny w wierze. Ufa Bogu do końca. Pomimo to, jakie widzi okoliczności w swoim życiu, nie panikuje, ale czeka na Bożą interwencję. Ale tu jeszcze jest napisane, ale przeciwstawcie mu się. Komu? Bogu? Nie, szatanowi. I widzimy, że w życiu chrześcijańskim nie jest tak, jak to w wielu kręgach religijnych jest, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba i Boże, ty coś zrób. Tylko ty musisz powstać przeciwko szatanowi w twoim życiu, przeciwnikowi, tak? Który cię atakuje, twoje życie i ty masz dać mu odpór. I błąd wielu chrześcijan polega na tym, że szatan ich atakuje, ich kusi, a oni nic z tym nie robią. Bo myślą, bo Boże, ty coś zrób. Ale Bóg nic nie zrobi. Dlaczego? Bo dał ci władzę i autorytet w Chrystusie Jezusie, abyś ty szatana rzucał pod swoje stopy. Jeśli ty tego nie zrobisz, to możesz płakać, pościć, możesz pieniądze rozdać, na Bogu wrażenia to nie zrobi. Dlaczego? Bo Bóg chce, abyś w końcu zrozumiał, że to ty masz przeciwstawić się szatanowi, złu w swoim życiu. Ty musisz mieć rozpoznanie, kiedy szatan atakuje twoje życie, kiedy cię kusi i ty nie możesz z nim rozmawiać, i ty nie możesz mieć z nim kompromisu. Ty musisz go pogonić ze swojego życia. Amen? Jeśli ty tego nie zrobisz, to ani ja, ani jakikolwiek pastor, jakikolwiek apostoł, jakikolwiek prorok, jakikolwiek kościół, bracia i siostry tego nie zrobią. Ty musisz osobiście sam to zrobić. Oczywiście jest coś takiego jak zgoda modlitwy. Oczywiście jest coś takiego, że kiedy przychodzisz po pomoc do kościoła i mówisz, zgódźcie się ze mną w modlitwie, bo szatan atakuje moje życie w tej czy w tamtej sprawie. Oczywiście, tak, możemy się zgodzić i wystąpić przeciwko szatanowi w twoim życiu, tak? Możemy. Ale ty musisz wyjść z inicjatywą. Amen? My cię wesprzemy. Jeśli masz problem i rozpoznajesz ten problem, i nie dajesz sam rady, bo może modliłeś się, pościłeś, gromiłeś szatana, nic nie wychodzi, to przyjdź do braci, sióstr. Przyjdź do kościoła, powiedz, bracia, zgódźmy się w jedności w modlitwie. Pogońmy diabła, zgódźcie się ze mną z mego życia. Amen? Amen? I to wtedy też zadziała. Ale jeżeli ty sam tego nie robiłeś, a od razu idziesz, bracia, oj, szatan mnie znowu atakuje, zróbcie coś, a wcześniej ty tego nie robiłeś i to może się okazać, że to nie działa. Bo Bóg chce w końcu cię nauczyć, żebyś ty zrozumiał, że masz władzę nad szatanem, nad swoim życiem. Amen? A Bóg, posłuchajcie, a Bóg wszelkiej łaski. A tą wszelką łaską, to co mówi dzisiaj Piotrek, to jest te uzdatnienie cię w Chrystusie, co Bóg dla ciebie, dla mnie, dla tego świata zrobił, dając nam nowe życie i nową pozycję. To jest cały boski potencjał zwycięskiej wiary w Chrystusie, a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał, zaprosił ciebie, wezwał ciebie do wiecznej swej chwały, do czegoś wspaniałego. W Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. A Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują, którzy Mu są wierni, którzy z drżeniem odnoszą się do Jego słowa, którzy biorą Jego słowa poważnie i wprowadzają w życie. Amen. Jeśli coś Bóg powiedział, na przykład powiedział do ciebie, że jeśli szatan cię atakuje, to ty najpierw się ukusz pod Bogiem. Bądź pewny, że jesteś ukorzony przed Bogiem, że pokutujesz przed Bogiem, że jesteś uniżony przed Bogiem, że poważnie traktujesz Jego słowo. Jeżeli już to zrobiłeś, gdzie trzeba, wyznałeś grzech, pokutowałeś, to wtedy dopiero wstajesz i mówisz teraz, szatanie, wąt z mego życia. Dopiero z tej pozycji możesz wystąpić. Bo jeżeli sprawy nie uregulowałeś przed Bogiem, jeżeli jest grzech w twoim życiu, to możesz sobie gromić szatana i on od ciebie nie odejdzie. I życie chrześcijańskie polega na tym, że dał Bóg ci pewien potencjał, który chce, abyś ty nim zarządzał i współdziałał z tym potencjałem. Tym potencjałem to jest ten nowy człowiek, to jest ten nowe życie w Chrystusie Jezusie. Część Bóg objawia nam przez słowo, jaka jest nasza rola, co my powinniśmy zrobić, a co Bóg zrobi. I czasami jest tak, że my oczekujemy, żeby coś Bóg zrobił w naszym życiu, ale to nie jest Jego rola, to jest nasza rola. I wielu na tym chrześcijan upada. Chciałoby, aby to, co jakby oni mają zrobić, to zamienić to, żeby było odwrotnie. Ale Bóg określi pewne jakby zadania dla nas. Pokazał, jaka jest Jego wola. Co ty zrobisz, a wtedy ja to zrobię to. Jeśli ty tego nie zrobisz, to ja tego nie zrobię. Jest to warunkowe. Czyli życie z Bogiem jest warunkowe, jest oparte na Jego zasadach, ale te Jego zasady i tak są łaską Bożą, bo ty masz możliwość, bo chyba masz Biblię, że możesz poznać te zasady. I masz Ducha Świętego i Duch Święty też komunikuje coś do twojego serca poprzez głos sumienia i wiesz, czy to jest właściwe, czy nie. Nie możemy być ignorantami w sprawie wiary. Nie możemy mówić, o, nie wiemy, nie rozumiemy, nie znamy woli Bożej, bo Bóg jest tak wszechobecny, tak wszechwiedzący, tak wszech, a ja taki nędzny robaczek, nie mogę znać Jego woli. Jeśli by tak było, już kończę, to Paweł by nie napisał do tych cielesnych Koryntian, którzy, niektórzy z nich byli homoseksualistami, prostytutkami, pijakami, a on pisze do nich do świętych. To jest po pierwsze. A po drugie, jeszcze Paweł do nich pisze tak. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Jeżeli masz w sobie Ducha Bożego, to masz pewną znajomość woli Bożej. Amen. I dalej Paweł pisze w tym rozdziale, to jest pierwszy list Koryntian, drugi rozdział, werset akurat 12. Nawet od 11 pisze tak. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który jest w nim? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, czyli szatana, tak? Lecz ducha, który jest z Boga, byśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. A później Paweł pisze tak. W 16. Bo któż poznał myśli Pana? Któż może go pouczać? Ale my, ty i ja, jesteśmy myśli Chrystusowej, umysłu Chrystusowego. Amen. Amen. Czy Bóg dał ci mądrość jakoś? Poznanie Boga. Amen. Nie mów, że jej nie masz. Dał ci słowo, dał ci ducha. Więcej ci powiem. Dał mnie, Piotrka, braci, sióstr, Kościół. Amen? Amen? Nie jest to cudowne? Cudowne. Nie jesteś taki, wiesz, nieuczony, nic nie wiesz. Pan Bóg jest w ogóle tajemnicą, misterium. Pana Boga możemy znać. Więcej. Słowo Boże pokazuje nam, że jeżeli Duch Boży w nas jest, możemy znać myśli Boże. I znać Jego wolę. Amen. Amen. Powstańcie, będziemy się modlić. Amen. Ojcze, dziękuję Ci za moich braci i siostry. I proszę Cię, abyś, Panie, pieczętował to słowo. Aby Duch Twój, Panie, którego dałeś do naszych serc, z łaski Twojej, aby On nas pouczył o Twojej woli. Abyśmy nie byli, Panie, tacy bierni w swoim chrześcijańskim życiu. Abyśmy nie dawali diabłu przystępu, abyśmy rozumieli Twoją wolę i rozumieli, Panie, że Ty nas uzdatniłeś do zwycięskiego życia w Chrystusie Jezusie. I że, Panie, pomimo to, że no faktycznie zawodzimy, grzeszymy, upadamy, ale cały czas dajesz nam możliwość upamiętania, wyznawania swoich grzechów, oczyszczenia się i, Panie, przeciwstawiania się diabłu. I, Panie, wzrastanie w wierze, z wiary w wiarę, z chwały chwałę. I Panie, w obdarowaniu Twojej mądrości, Twojej miłości i Twoich darów Ducha Świętego. Pragniemy, Panie, wzrastać w wierze. Pragniemy, Panie, by każdy z nas, Panie, toczył ten bój wiary. Abyśmy nie upadali na duchu, ale byśmy przechodzili te próby, cierpienia, testy i abyśmy, Panie, osiągali, Panie, tu wiarę, Panie, niezłomną. I dziękujemy Ci, Panie, że to jest Twoja łaska. I to jest, Panie, to uczestnictwo. Uczestnictwo w dziedzictwie świętych światłości, z Twojej łaski, Panie. Dziękujemy Ci za dar nowego życia. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.